Podcast Radia Gdańsk. Złapane w sieci. Audycja Złapane w sieci jest lupą. Lupą, przez którą patrzymy na różne zjawiska związane z internetem, nowymi technologiami i tym, co jest interesujące przede wszystkim dla nas jako ludzi, którzy żyją gdzieś w tym świecie z nowymi technologiami związanym już nierozerwalnie. Audycja właśnie się rozpoczęła. Przy mikrofonie Filip Jędruk, kłaniam się nisko i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Spotkanie z gatunku tych emocjonujących, bo będziemy mówić o sztucznej inteligencji i odmieniać znowu ten wyraz przez najróżniejsze przypadki. Spojrzymy z perspektywy zwykłego, w cudzysłowie człowieka. Będziemy patrzeć też z perspektywy osób, które wykorzystują narzędzia, które już mają tę sztuczną inteligencję w sobie, a takich narzędzi już jest bardzo, bardzo dużo, ale oczywiście musi być zachowany pewien standard w tych naszych spotkaniach i towarzyszy mi gość. Dzisiaj gościem jest dr Krzysztof Wojewodzic, prezes firmy Escola, która projektuje rozwiązania cyfrowe dla biznesu. Cześć, dzień dobry.
Cześć wszystkim, witam.
Sztuczna inteligencja i myślę, że możemy wyjść od tego, bo minął już rok, od kiedy nastąpił duży wybuch, można powiedzieć, technologiczny i odbyła się premiera, czy też zaprezentowanie powszechne czata GPT. Minął rok i czy ten hype to trochę osłabł, czy my nadal jesteśmy zafascynowani sztuczną inteligencją? Nadal to jest coś, co w naszych umysłach albo nie do końca się zakorzeniło, nie do końca to rozumiemy, może to jeszcze wzbudza w nas duże emocje.
To ja może zacznę od takiej anegdotki. Jak chat GPT wszedł w tej wersji 3.5 i nagle został odkryty przez wszystkich ludzi, nie tylko tych, którzy się zajmowali sztuczną inteligencją, no to ja zauważyłem bardzo duży wzrost jakości prac, jakie studenci moi pisali. Nagle, ponieważ prowadzę zajęcia w języku angielskim, no po pierwsze pięknym angielskim, długie, pełne zdania, obfite wypowiedzi, dużo dłuższe te eseje były. No i moja pierwsza myśl była pewnie taka jak wielu innych nauczycieli, wykładowców, muszę to zakazać, no przecież to jest jakieś tam oszukiwanie. Tylko zdałem sobie sprawę, że uczę na kierunku sztuczna inteligencja w biznesie i byłoby to trochę nie fair, tak jakby trochę malarzom zakazać korzystać z różnych inspiracji czy chodzenia do galerii, bo jest to narzędzie, które przyspiesza naszą pracę. Czy po tym roku mamy hype, czy dopiero jesteśmy na początku? Gartner, taka największa firma analityczna, jeśli chodzi o IT, mówi, że jesteśmy na szczycie hype'u, że 24 rok to będzie szczyt hype'u, natomiast oni nigdy nie są w stanie powiedzieć, czy jesteśmy już przed tym pikiem, przed tym samym szczytem, czy już powolutku z niego zjeżdżamy. W moim osobistym przekonaniu jeszcze czeka nas wiele niesamowitych rzeczy w 24 roku, bo 23 rok był o czatach, był o interfejsach, no takich, jakie znamy w Polsce, ludzie znają, nie wiem, gadu-gadu, czy jakiś tam jeszcze bardzo jakichś takich starych rozwiązań i jesteśmy na tym etapie. Natomiast moim zdaniem 24 rok będzie o tak zwanych multimodalnych AI, czyli multimodalnych, czyli takich, które się przełączają między obrazem, dźwiękiem, wideo. I tam się zaczynają dziać niesamowite rzeczy. Google pokazał swoje narzędzie Gemini. Trochę ich szkalowali, że tam to było trochę jednak za mocno zmontowane, a to nie było takie prawdziwe demo, dokładnie jak narzędzie to działa. No niemniej oni pokazali, jak w czasie rzeczywistym, tak, człowiek bawi się przedmiotami, ta sztuczna inteligencja za pomocą kamery rozpoznaje, że to jest kaczka, co teraz zrobisz, a dorysuj mi to, a pomóż mi w tym, a napisz mi maila. I to, co oni zaprezentowali, to jest wizja sztucznej inteligencji za pewnie lat 3 do 5, kiedy naprawdę to będzie taki nasz asystent, jak dzisiaj jest telefon przy każdym z nas, że tu napiszę SMS-a, tu coś sobie obejrzę, tu coś sobie głosowo nagram do kogoś na WhatsAppie, czy Messengerze, tu do kogoś zadzwonię, za chwilę zrobię sobie jakiś krótki kurs na Duolingo, no coś, co służy nam do masy, mnóstwa rzeczy, nie tylko do SMS-ów i dzwonienia, jak było 15 lat temu. I dokładnie tak będzie ze sztuczną inteligencją, że ona będzie służyła nam w najbliższych latach do bardzo wielu rzeczy, tak jak mówię, skonstruuj ofertę, napisz maila. I to, co zmieni się w przyszłym roku poza multimodalnością, czyli że będzie rozpoznawać obrazy, czy wideo, czy mówić nam, co jest na mapie, co jest, zwrócę też uwagę, wielką zaletą dla osób niewidomych, czy niesłyszących. słyszących. Pomyślmy o tych osobach, tak? Dla nich takie okulary nakładane z kamerą, które mówi mi, co się dzieje w przestrzeni wokół mnie, no to jest po prostu no, game changer, tak? To jest coś, co zmieni życie wielu osób. I multimedialne AI. I druga rzecz to są tak zwane copiloty, czyli już większość z nas wie, co to jest Microsoft Office, Microsoft Excel, czy odpowiedniki w Google, Google Docs, Google Sheets. I do nich zostaną wdrożone takie propozycje odpowiedzi. Ja na przykład włożyłem jakieś dane finansowe spółki, 100 tysięcy jakichś liczb i poprosiłem go, wykryj mi anomalię, co niestandardowego widzisz w tych zapisach księgowych. I on dość nieźle, ten Microsoft Copilot mi pokazał jakieś niestandardowe operacje bankowe. I to będzie prawdziwa rewolucja, bo ile ChatGPT no, korzysta z tego 100-200 milionów osób dziennie, fajnie, to ile osób dziennie korzysta z Microsoft Office czy z Microsoft Excel? No większość pracowników biurowych, większość nauczycieli, większość uczniów, większość zwykłych użytkowników. Można powiedzieć ponad miliard osób każdego tygodnia korzysta z tych narzędzi. I prawdziwą rewolucją będzie, gdy będziemy mieli tych copilotów.
Właśnie słowo rewolucja ciśnie się na usta, można je gdzieś przeczytać. Myślę, że jesteśmy trochę w trakcie albo nawet w takiej rozbiegówce, bo to, co mówisz, to, co przedstawiasz, przypomina właśnie to, co działo się z telefonami. Na początku pierwsza osoba, która miała komórkę, telefon przenośny, to było wow. Dzisiaj każdy z nas to ma i myślę, że tak w tym kierunku też będziemy iść, też będzie to tak wyglądało, że każdy z nas będzie miał swojego asystenta, asystentkę takiego właśnie ze sztucznej inteligencji ulepionego, kogoś, kto może nam podpowiedzieć coś albo będzie nam pomagał właśnie w jakichś takich nawet codziennych sprawach, jak lista zakupów, czy właśnie dojście gdzieś, kiedy trzeba zatankować i tak dalej. Czy to jest coś, co nam migocze w tunelu, bo nie chcę powiedzieć grozi, nie grozi, bo do tego jeszcze przejdziemy, ale czy to jest coś, co realnie może nas czekać?
Ja powiem więcej. Sztuczna inteligencja już w tej chwili nas otacza. Pewnie słuchacze nie zdają sobie sprawy, jak bardzo. Jeśli ktoś z Państwa korzysta z map Google'a, uwaga, uwaga, w dużej mierze jest to aplikacja zasilana sztuczną inteligencją, która optymalizuje wybór drogi, która optymalizuje to, ile osób się tam znajduje i dokonuje masę operacji, w dużej mierze sama pisząc sobie, tak, no bo sztuczna inteligencja to jest pewna statystyka, czy pewien algorytm, który sam sobie pisze kod w dużej mierze, czy pewne rozwiązania, czyli bez ingerencji człowieka on rozwiązuje jakieś problemy. Dalej, bankowość elektroniczna, wszelkie wykrywanie anomalii na naszych kontach, jakieś podejrzanych ataków. To samo, jeśli korzystacie z maila, no to filtry antyspamowe, tu głównie jest sztuczna inteligencja, która rozpoznaje, co prawdopodobnie jest spamem, bo wysyłane jest z jakichś dziwnych adresów, albo duża, statystycznie duża część osób oznaczała to jakoś jako spam, albo zawiera słowa, które ludzie często klasyfikowali jako spam. Pamiętajmy, że ta sztuczna inteligencja to jest dość szerokie pojęcie, często za tym kryje się po prostu dość złożona statystyka i modele matematyczne. Pojęcie no, z perspektywy mojej jako badacza może trochę nadużywane, ale ja się z tym w pełni godzę. Okej, nazywamy to sztuczną inteligencją wszystko, co jest bardzo złożonym modelem matematyczno-statystycznym i samo dla siebie nadpisuje pewne algorytmy. No nie nazywajmy sztuczną inteligencją czegoś, co jest po prostu jakimś nadpisaniem prostych funkcjonalności, czyli krótko mówiąc, jeśli to, to tamto, no to nie jest sztuczna inteligencja, to jest zwykły algorytm.
Wątki same się mnożą i chciałem teraz nawiązać do tego, co powiedziałeś. Myślałeś, czy nie zakazać studentom korzystania z czata GPT i tutaj właśnie wchodzi praca. Praca i takie może trochę filozoficzne rozumienie czy rozumowanie wokół tego, jak ta praca wygląda, czym jest i jaką ma wartość. Czy jeśli my wykorzystamy czat do tego, żeby zrobić coś szybciej, zrobić dobrze, czy to może być utożsamiane z tym, że idziemy na skróty, że jest to swojego rodzaju lenistwo, mówiąc już tak bardzo dosadnie, czy może będzie to działało na naszą korzyść, że po prostu robimy coś szybciej i nie musimy poświęcać czasu na jakieś takie bardzo nudne rzeczy, długotrwałe, coś co...
Rutynowe, tak.
Rutynowe takie czynności, tak.
No to jest trochę pytanie o to, czy co zmieniły samochody w naszym życiu. No czy jeżdżenie samochodem do pracy zamiast pójść piechotą jest oszustwem. No jest strasznym oszustwem i co więcej w wielu przypadkach jest i bardzo niezdrowe i można by zastąpić to też rowerem. Na przykład co bardzo, bardzo polecam. Ale jednak wiele osób decyduje się jeździć samochodem, bo jest to po prostu wygodniejsze, szybsze. No w zimie jest trochę cieplej siedząc w ogrzewanym samochodzie. I zauważ, jak bardzo zmieniło to strukturę naszych miast. Czy może wybiegając trochę w przykład nowocześniejszy e-mail. Kiedyś mieliśmy listy, pojawiły się, umasowiły się w latach 90. maile, które załatwiają nam masę spraw. Włącznie ze sprawami urzędowymi i sądowymi jest urzędowe poświadczenie doręczenia i zgódźmy się, że korzystanie z maila elektronicznego zamiast, dzisiaj już mówimy nie e-mail, tylko raczej maila, korzystanie z maila zamiast poczty ma szereg korzyści, choćby to, że wszystko idzie szybciej, jest dużo tańsze, ale ma też szereg niekorzystnych efektów, takich, że choćby dostajemy masę tych wiadomości, wiele z nich jest bez znaczenia, bo jest to właśnie tanie. I podobnie przewidujesz ze sztuczną inteligencją, że będzie jeszcze więcej treści budowanych. Ta wydajność będzie przenosiła się, że powstanie jeszcze więcej różnych rzeczy. Czy to muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję, czy to tekstu, poezji, co tylko nie wymyślisz, będzie współtworzyła sztuczna inteligencja lub tworzyła. A parę oczu mamy tylko jedną, parę uszu mamy tylko jedną. I to jest rzecz, której nie przyspieszymy naszego odbierania. Oczywiście odbierania informacji. Oczywiście możemy też wykorzystać sztuczną inteligencję, żeby na przykład zamiast czytać książkę, która ma 200 stron, poprosić: droga sztuczna inteligencja, streść mi to do 12 stron, bo ja nie mam czasu na czytanie 200-stronicowej książki. I czasem jest to wielka strata, jeżeli będzie to wartościowa beletrystyka, a czasem, jeżeli jest to raport giełdowy, z którego chcesz wyciągnąć tylko kilka znaczących informacji, jaki był eksport, import firmy, jaka była strata, zysk, jakie były problemy w tej firmie, to sztuczna inteligencja zaoszczędzi ci wiele godzin pracy. Podzielmy kilka wątków. Pierwszy, czy warto być efektywniejszym za pomocą sztucznej inteligencji? Ja uważam, że tak. Co więcej, kto tego nie zrobi, nie nauczy się, jak korzystać z tych narzędzi, no to no, po prostu nie będzie konkurencyjny, czy na rynku pracy, czy jako firma, nie będzie konkurencyjny na tym rynku, nie, po prostu nie da rady, bo już jest bardzo dużo badań, które dowodzą, że korzystanie z tych narzędzi od kilkunastu do kilkudziesięciu procent zwiększa wydajność pracowników pracy, pracowników. I to mówimy o dużych, poważnych badaniach Harvard plus BCG.
Czyli nie oszustwo, a raczej coś, co może nam przyspieszyć. Mogę podać taki przykład ze swojego też podwórka, swojej pracy i na przykład z takiego 50-minutowego spisanego wywiadu ChatGPT potrafi wyciągnąć cytat, a kiedy ja powiem mu, że potrzebuję trochę dłuższego, to wtedy on go rozszerzy. I to jest coś, o czym też musimy myśleć, jeśli chodzi o przykłady korzystania w takiej codziennej pracy, bo przypominam sobie kawiarenki internetowe, kiedy internet dopiero wchodził, siadaliśmy przy monitorze, no dobra, i co teraz, co tu wpisać, skoro mamy dostęp do wszystkiego? Drukarka 3D, jeśli możemy wydrukować wszystko, w którą stronę pójdziemy. No i tutaj jest chyba podobnie, powinniśmy patrzeć przez pryzmat swoich zadań i nawiązując do tej lupy, o której mówiłem na początku, też patrzeć przez to, co jest nam najbliższe i stąd wychodzić do szukania rozwiązań, narzędzi?
Wiesz co, ja może tutaj powiem o swojej książce, którą napisaliśmy, dosłownie wydana jest kilka dni temu, nazywa się Wydajniej, która właśnie dzieli, jest, ma 8 takich dużych rozdziałów o tym, jak o sprzedaży, marketingu, byciu liderem, o edukacji, ja napisałem rozdział, jest o tym, jak uczyć się języków obcych, o bezpieczeństwie, o aspektach prawnych, bo też dużo osób pyta mnie o to, czy na przykład jeśli coś wypromptowałem, coś napisałem, czy to jest moje, czy to należy do kogoś tam, czy może w domenie publicznej. Napisaliśmy tą książkę, żeby właśnie ludziom trochę to ułatwić i moja taka myśl przewodnia była, żeby to był poradnik, jak pracować wydajniej, tak, jak pracować efektywniej, bo jest niezbędna to umiejętność dzisiaj, ale ona też jest bardzo szczegółowa, to znaczy innych kompetencji potrzebuje, nie wiem, lider, innej profesor na uczelni, innej potrzebuje osoba w sprzedaży, inna osoba w produkcji. Są też takie dziedziny, które są bardziej lub mniej dotknięte. Medycyna na przykład będzie bardzo dotknięta przez AI, no ale że tak powiem lekarz czy pielęgniarka jeszcze nie tak bardzo może to wykorzystać i może, żeby z racji na te halucynacje, lepiej żeby za dużo nie wykorzystywali na razie. Więc też ta książka była skonstruowana tak, żeby mieć tam aspekty, które już dzisiaj w 2024 roku mają sens dla pracowników. To pod tym trzeba myśleć, jak być efektywniejszym, wydajniejszym. Oczywiście to otwiera szereg problemów, no bo choćby no ta edukacja, która jest bardzo silna w moim sercu, jest problematyczna, no bo wydajniejszy uczeń, który rozwiązuje wszystkie testy z czatem GPT, no to jest też odrębny problem, możemy o nim potem też go ugryźć, też o nim porozmawiać.
Wyjaśnię tylko jedno słowo, padły halucynacje. ChatGPT czasem trochę zmyśla, bo nie ma pełnej wiedzy, to znaczy jego zasób, to czym został nakarmiony, kończy się na którymś określonym roku i wtedy jeśli zadamy mu jakieś pytanie o coś, co dotyczy czegoś spoza jego tej wiedzy, wiedzy, którą ma, no to wtedy może halucynować, czyli trochę zmyślać. Zdarzają mu się też zmyśleni autorzy, z tego co słyszałem.
To jest, warto do tego dodać, bo to wymaga pewnego sprostowania. ChatGPT jest modelem językowym, czyli to nie jest Google, który znajduje nam informacje istniejące w sieci, które również mogą być zmyślone, tak? Czyli halucynacja może być, że on podał nieprawdziwe informacje, bo w sieci są nieprawdziwe informacje. Ale to jest model językowy, czyli który zgaduje najbardziej prawdopodobne słowa. Stąd też wymyśla czasami autorów, czy wymyśla nazwy artykułów, bo to najprawdopodobniej ten artykuł mógłby się tak nazywać według modelu statystycznego. Natomiast pocieszę słuchaczy, którzy się tym niepokoją, bo ten temat był bardzo aktualny rok temu. Już większość tych problemów z halucynacją została poprawiona, czyli w tym modelu ChatGPT 4, a za chwilę wejdzie 4,5, no niestety za niego trzeba tam trochę płacić, $20 miesięcznie, ale ten problem prawie nie występuje. Tak, prawie nie występuje, więc to już naukowcy bardzo mocno poprawili.
Wrócimy do wszystkich ciemnych i jasnych stron, jak się okazuje, modeli sztucznej inteligencji. Powiemy, co jeszcze oprócz tych czatów, tych modeli wykorzystujących tylko język. A teraz już krótka przerwa przed nami.
Podcast Radia Gdańsk. Złapane w sieci.
To druga część audycji Złapane w sieci. Nadal rozmawiamy na ten sam temat. Sztuczna inteligencja, ChatGPT, obawy, blaski i cienie tych wszystkich rozwiązań, z którymi mamy do czynienia już od roku, bo to minęło 365 dni, od kiedy ChatGPT został pokazany, czy też mamy dostęp do niego jako do takiego otwartego narzędzia. No i kontynuując naszą rozmowę z doktorem Krzysztofem Wojewodzicem, jeszcze raz możemy się przywitać. Cześć, dzień dobry, jesteś?
Jestem. To nadal ja, to nie jest mój awatar, ani deepfake.
To jest również bardzo, bardzo ważny wątek, ale chciałem zacząć od czegoś, co tylko lekko wybrzmiało w naszej ostatniej części i to jest właśnie to prawo, no właśnie prawo autorskie. Jak możemy myśleć o czymś, co wykreowaliśmy dzięki jakiejś sztucznej inteligencji i tutaj możemy wykreować jakiś plik tekstowy, to może być artykuł, to może być wiersz, możemy wykreować zdjęcie, to może być w różnej technice, czy pixel art, czy fotografia realistyczna, czy grafika komputerowa. Są też filmy, są też awatary, które właśnie mogą mówić i to wszystko tworzymy my, ale za pośrednictwem jakiegoś narzędzia. Jak to wygląda prawnie?
Na takiej samej zasadzie jak zrobienie zdjęcia, czyli jeśli weźmiecie swój telefon, jeżeli któryś ze słuchaczy weźmie teraz telefon i zrobi zdjęcie swojego współmałżonka, współmałżonki, dziecka, czy po prostu pokoju, w którym się znajduje, to do kogo należą prawa autorskie do tego zdjęcia? Czy do was? Czy do osoby, która została przedstawiona na tym zdjęciu? Czy może do twórców Samsunga, iPhone'a, Apple'a, czy kogokolwiek, kto ten telefon wytworzył? Odpowiedź jest jasna. Prawa autorskie do zrobienia tego zdjęcia należą do was. Oczywiście, jeżeli zrobiliście zdjęcie komuś, kto nie chciał być na tym zdjęciu, może was pozwać za zniesławienie i inne rzeczy, które, że nie chciał być na tym zdjęciu. Niemniej jakby prawa autorskie do samego zdjęcia jako do was należą jako do twórcy. Podobnie jeśli napisaliście prompt, komendę, czy wygenerowaliście obrazek, to również prawa autorskie do tego obrazka należą do was, jako twórców. Oczywiście jest delikatny spór, jeżeli ten prompt był taki bardzo oczywisty, tak? Narysuj człowieka, no to nie jest to specjalnie, nie można uznać tego za oryginalne dzieło specjalnie. Natomiast jeśli napiszecie narysuj Indianina z plemienia Chikchów w fotorealistyczny ISO 1:400, taka przesłona, taka i bardzo dokładnie opiszecie, a tak działają artyści, promptując niektóre rzeczy, czyli ten prompt będzie bardzo zbudowany, no to niezależnie z jakiego narzędzia skorzystacie, prawa autorskie do tego dzieła należą do was. Możecie nim rozporządzać, możecie się pod nim podpisać, możecie sprzedać takie, zresztą są już takie nawet serwisy, w ramach których możecie coś wypromptować, jakieś dzieło artystyczne, bo to jest dzieło artystyczne i właśnie ktoś może sobie, nie wiem, kupić koszulkę z wydrukowanym waszym obrazkiem, który wypromptowaliście. To jest jakaś tam szansa dla osób, które nie są artystami, a mają takie powołanie, żeby sprzedawać swoje dzieła w fizyczny, wydrukowany sposób. Są takie strony.
Jesteśmy teraz na rozdrożu, możemy iść w jedną albo w drugą stronę, zastanawiam się, ale myślę, że możemy pójść w stronę promptowania, bo to są komendy, to są pytania. Okazuje się, że formułowanie pytań albo takich komend w bardzo szczegółowy sposób może być jakąś taką cechą pożądaną na rynku pracy, może być czymś, czym możemy się pochwalić, czymś, co przynosi jakieś określone rezultaty. I praca ze sztuczną inteligencją, i chciałbym, żeby to wybrzmiało i żebyś mógł się do tego odnieść, nie jest też takim pstryknięciem palcami, że my już coś mamy, bo rzadko kiedy ten pierwszy efekt, który my otrzymamy, będzie tym, który nas zadowala. Czasem coś napiszemy nieprecyzyjnie, czasem będzie jakaś literówka, co może w ogóle wszystko wymieszać. Musimy próbować, zmieniać, dookreślać i wtedy może dopiero właśnie będzie to, o co nam chodziło. To jest jakaś ścieżka, prawda? To nie jest też tak, jak nam się wydaje, że to będzie, że to jest aż tak łatwe.
To jest trochę jak w komunikacji między nami, ludźmi. To jest sztuka wypowiadać się precyzyjnie, pełnymi zdaniami i tak byśmy byli zrozumieni. Gdzie akurat literówki czy jakieś drobne przejęzyczenia nie są problemem w komunikacji. Problem jest nieprecyzyjna komunikacja. Ja mam dwóch małych chłopaków w domu i oni często mówią chlebek albo żelka. No ja wiem, o co im chodzi, że oni chcą dostać żelka, a nie mówią jeszcze pełnymi zdaniami. Natomiast dorosła osoba bardzo precyzyjnie, szczególnie w środowisku pracy, mówi: chciałbym, żebyś wysłał maila do osoby XY do tej daty w takim a takim celu. Tak? To jest dobre polecenie. I tak samo maszyny szczególnie potrzebują bardzo precyzyjnych poleceń i w ogóle jest ta umiejętność tak zwanego promptowania, to jest umiejętność rozmowy z maszynami. I tu mam dobrą wiadomość dla osób nietechnicznych, dla nieprogramistów, że jeszcze 2 lata temu, żeby wywołać pewne reakcje od maszyny, od komputera, od telefonu, no przede wszystkim trzeba umieć programować. Trzeba było znać język czy JavaScript, czy PHP, czy C++, jakiś inny. Znać to środowisko programistyczne, umieć wyeksportować, żeby uzyskać określony efekt. Dzisiaj dzięki i sztucznej inteligencji, generatywnej sztucznej inteligencji, jak i różnym rozwiązaniom automatyzacji tak zwanego low-code'u i no-code'u, czyli takich, gdzie właśnie maszyna dla nas wykonuje, mamy taką sytuację, że językiem programowania czy rozmawiania z maszynami coraz częściej staje się język angielski czy nawet język polski, tak? Zamiast języka tego wcześniej JavaScriptu czy jakiegoś innego języka programowania. To jest wielka szansa dla takich osób, które nie czują się techniczne, a chciałyby coś tworzyć, tak? We współpracy z komputerem. Oczywiście maszyny troszeczkę inaczej rozumują i warto nauczyć się myślenia algorytmicznego, czyli właśnie rozumienia, że maszyna potrzebuje bardzo klarownych poleceń, bardzo jasnych wskazówek i tak jak wspomniałeś, często kilku iteracji, żeby zrozumieć, o co nam chodzi. Tak więc ja w ogóle uważam, że w szkole powinny być dzisiaj wprowadzone takie przedmioty jak relacje człowiek-człowiek i relacje człowiek-maszyna. To są dwie najważniejsze rzeczy, jakie dzisiaj w życiu są nam niezbędne.
Anegdotę wtrącę a propos nauki informatyki w szkole, że podobno można dostać jeszcze od nauczyciela taki wykres czy wydruk, gdzie jest stacja dyskietek. I to nawet nie tych dyskietek takich, które my pewnie pamiętamy, tylko tych większych jeszcze, które miały w środku dziury. Więc
3,5-calowe. Mhm.
Tak, więc to jest, jeszcze jesteśmy daleko, jeśli chodzi o systemowe rozwiązania edukacyjne, ale chciałem zapytać o coś, co może towarzyszyć nam, może niektórym towarzyszy nadal, czyli o emocje i przede wszystkim te emocje negatywne, ten strach. Czy jest się czego bać? No, znamy oczywiście Terminatora, znamy takie scenariusze apokaliptyczne, znamy też nagłówki, które krzyczą o tym, że ludzie zostaną pozbawieni pracy. Tymczasem rozmawiając z różnymi ekspertami i ekspertkami, to pojawia się raczej przeświadczenie o tym, że ta sztuczna inteligencja nadal będzie potrzebowała jakiegoś kopilota, albo właśnie będziemy latać w tandemach, czy mieć motocykl z koszem, nie wiem jakiej innej obrazowej tutaj użyć analogii, ale będzie to raczej współpraca, a nie wyręczanie się lub też tej pracy pozbawienie.
No to musimy rozróżnić dwie perspektywy czasu. Perspektywę czasu krótką czy średnią. Krótka, no to teraz bym postawił właśnie na wydajność. kolejność i na tym, jak pracować efektywniej. Potem jest perspektywa średnia, czyli ja nazywam za naszego życia. Tak? Ja mam 38 lat, no to za mojego życia na pewno nie będzie scenariusza Terminatora, czy nawet nie wierzę w stworzenie tak zwanej sztucznej generalnej inteligencji, czyli takiego algorytmu, który będzie we wszystkich zadaniach przewyższał człowieka, tak? No bo komputery już lepiej od nas liczą, no ale jednak nie są jeszcze w stanie robić muzyki, wideo, nie wiem, nie są w stanie sprzątać domu, nie są w stanie zrobić masażu, nie są w stanie uleczyć od A do Z. To sztuczna, tak zwana generalna sztuczna inteligencja, AGI, jeszcze moim zdaniem za naszego życia, za mojego życia nie powstanie. No i jest jeszcze perspektywa długa, czyli co pozostanie dla naszych dzieci, wnuków. No to tu niestety nie mogę się kategorycznie wypowiedzieć, czy nie będzie jakiegoś takiego scenariusza, że w pewnym sensie komputery wymkną się spod kontroli. I nie mam tu na myśli jakiegoś takiego scenariusza z Terminatora, ale mam na myśli na przykład jakiegoś drona, który może no, w jakiś sposób, nie wiem, niszczyć cele za po prostu, że sobie ubzdura, że taki ma, albo na przykład dużego centrum danych, które będzie coś kasować, twierdząc, że to jest niezbędne dla osiągnięcia swoich celów. Na dzień dzisiejszy więc ja bym jako zwykły człowiek, czy nawet naukowiec, ja się nie zajmuję tymi scenariuszami katastroficznymi. Skupiam się na tym, co można z tego skorzystać, ale też na zagrożeniach. A jakie są zagrożenia tu i teraz? Bez problemu można skopiować głos. Mój głos jest już sklonowany i nie wiedziałbyś, ani słuchacze by nie wiedzieli, jeśli mówiłby to mój głos sklonowany za pomocą narzędzia, zresztą najbardziej znanego polskiego narzędzia AI na świecie, który się nazywa Eleven Labs. Fale dźwiękowe naszego głosu są bardzo łatwo podrabiane. Więc powiedzmy o konkretach. Przestępstwo na wnuczka, że ktoś dzwoni moim głosem do moich rodziców, bo wystarczy wpisać tekst i on wtedy mówi moim głosem, jest bardzo łatwe dzisiaj. I jest już wiele doniesień prasowych, że takie rzeczy się niestety dzieją i są dużo łatwiejsze, dużo prostsze niż kiedyś. Mówimy o kradzieżach tożsamości. Za niedługo będzie możliwe jeszcze lepsze generowanie tych awatarów, bo one dzisiaj są, moim zdaniem, są jeszcze zupełnie nieprzekonujące. Teraz pytanie, czy prawo nadąża, czy ludzie nadążają. No słuchajcie, kradzież tożsamości zawsze podszywanie się pod kogoś, tak, było zakazane w prawie. Jest to nielegalne od czasów starożytnych, tak? Nie było to dozwolone. Teraz po prostu mamy do tego silniejsze narzędzia i powinno być to z całą surowością prawa karane. Czy da się to jakoś utrudnić? No to jest odrębna dyskusja. Czy uda się stworzyć jakieś takie ramy bezpieczeństwa? Tak jak w internecie powstało wiele protokołów bezpieczeństwa do bankowości, czy choćby do bezpieczeństwa stron, żeby ktoś tam się nie włamał na stronę. Jest bardzo dużo wymyślonych takich protokołów i być może do wykrywania tych tak zwanych deepfake będzie też jakiś protokół, który pozwoli to wykrywać, informować, co się stało, by nikt nie ukradł nam tożsamości. To jest, uważam, taka pierwsza, najbardziej taka nieprzyjemna rzecz, niebezpieczna, a druga no to jest taka nadprodukcja po prostu śmieci w internecie. No ja jak otwieram Instagram i patrzę tam na ilość, czy TikToka, ilość modelek, które niczym innym się nie zajmują jak, nie wiem, przepraszam, wypinaniem pupy lub biustu i naprawdę oglądają to miliony ludzi, nastolatków, nastolatek na całym świecie, jakby jakoś się z tym utożsamiając, no to jest już bardzo wiele profili, które są współgenerowane sztuczną inteligencją, całkowicie wygenerowane ze sztuczną inteligencją, które mają kontrakty reklamowe, że brandy sponsorują, marki sponsorują im, żeby te wirtualne influencerki. To mnie osobiście przeraża, że coś, co jest no po prostu takim śmieciem internetowym, będzie go jeszcze więcej. Nie wiem do końca, co z tym zrobić, inaczej niż po prostu edukując nasze dzieci, czym jest dopamina, że to jest uzależnienie takie samo jak cukier, takie samo jak nawet większe od alkoholu i no też napisałem tutaj taki kurs cyfrowy dobrostan.pl. Teraz duża jest kampania na temat właśnie tego, jak negatywne skutki niestety ma nadużywanie telefonów wśród dzieci, no ale oczywiście też i wśród dorosłych. Dziećmi jest gorzej, no bo one po prostu nie znają już innego świata.
To są ciekawe czasy i może się wydawać, że na naszej antenie często padają takie rzeczy z filmów science fiction, ale to już się dzieje i to jest już dziś, ale też jest to pewien taki poziom absurdu właśnie, jak coś, co de facto nie istnieje, zarabia pieniądze dla kogoś, kto to tak naprawdę stworzył. Ale już tak kończąc może, plan ramowy tej rozmowy rozjechał mi się, jest po prostu za dużo wątków, ale chciałem zapytać jeszcze ciebie o emocje, które towarzyszą tobie. Czy masz takie przykłady ze swojego życia wykorzystania w pracy, w życiu osobistym rozwiązań ze sztuczną inteligencją związanych, czy implementujących właśnie jakieś takie moduły? Czy to jest dla ciebie, jako też dla badacza, ekscytujące, że tyle się dzieje tak szybko?
Mnie jako badacz się zajmuje zajmuje w ogóle dużo bardziej złożonymi kwestiami niż większość osób, z tym promptując jakieś czaty GPT, bo ja na przykład współtworzyłem taki algorytm, który pomaga wcześniej wykrywać ADHD czy spektrum autyzmu. Za pomocą wytrenowaliśmy model i on rozpoznaje po prostu pewne cechy naszej mimiki w reakcji na pewne bodźce. Więc no ja się zajmuję rzeczami, które dopiero pewnie, że tak powiem, społeczeństwo, ludzie będą mogli korzystać za 5-10 lat. Natomiast pytasz, czy ja korzystam z tego? No tak. Wczoraj wypełniałem bardzo długi formularz, no i oczywiście w ogromnym stopniu promptowałem sobie odpowiedzi. To był długi formularz po angielsku, bo się starałem o jakąś aplikację właśnie w jakiejś tam, powiedzmy, regionalnej rady europejskiej do spraw czegoś tam. I był bardzo długi formularz, więc oczywiście sobie przygotowałem wstępne odpowiedzi, mi przygotowała sztuczna inteligencja, które ja poprawiałem. Ja korzystam z zasady 80-20, czyli 80% promptuje, a 20% poprawia człowiek. I bardzo ludziom to zalecam, żeby też nie byli bezmyślni, nie wrzucali, nie kopiowali tego, ale żeby sobie po prostu przyspieszyli swoją pracę, bo realnie to po prostu sprawia, że pracujemy wydajniej. I myślę, że o to w tym przede wszystkim chodzi. Ja sam i obrazki sobie generuję, jakieś rzeczy. Natomiast mówię, no to co naukowo się zajmuje, to już mieliśmy czas, no to jest trochę inna liga i tak jak mówię, za 5 lat pewnie będziemy mogli z tego sobie korzystać.
To jest coś, o czym wspominaliśmy, to jest gra długofalowa też, jeśli chodzi właśnie o nowe rozwiązania, o to, co w tym internecie można zrobić. Zresztą, co ja będę mówił, Państwo słyszeli przecież, co to takiego. Doktor Krzysztof Wojewodzic, prezes firmy Escola, która projektuje rozwiązania cyfrowe dla biznesu. Jak się dowiedzieliśmy, także autor książki Wydajniej i autor kursu cyfrowydobrostan.pl. Tam można wejść i zobaczyć, cóż to takiego. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, bo tych wątków jest mnóstwo. Zresztą, tak jak Państwo słyszeli, to jest człowiek, to są emocje, to są rozwiązania, to jest to, jak nasze życie może się zmienić i to, jak możemy je też poprawić. Także dużo stron jednego medalu, tak naprawdę, nie tylko dwie, dużo szarości, ale dużo też wiedzy. Dzisiaj na naszej antenie w audycji Złapane w sieci udało nam się złapać. Filip Jędruch, kłaniam się nisko, dziękuję. Do usłyszenia.
Złapane w sieci. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.